26 rozdział Księgi Rodzaju. Będę dzisiaj z tego rozdziału czytać. Słuchajcie, jesteśmy na początku nowego roku. I to jest czas w Polsce, gdzie wiele kościołów ma szczególny czas modlitwy. O ten nowy rok, o kraj nasz, o Polskę. Tym bardziej, że kiedy patrzymy na to, co się aktualnie dzieje, to wniosek może być tylko jeden. Nasz kraj potrzebuje modlitwy. Potrzebuje naszej modlitwy, potrzebuje modlitwy wierzących ludzi, którzy modlą się o błogosławieństwo dla naszego kraju. Żeby Bóg działał w naszym kraju i żeby przyszło przebudzenie, żeby to przebudzenie było też w naszym życiu, żeby nasze życie było błogosławione. I dlatego dzisiaj ten tekst, który jest to historia Izaaka, w której się przewija jego historia kopania studni, odkopywania studni. I wszystko w Biblii jest po to, żeby nas pouczyć. I chcę dzisiaj, to słowo się mnie dotyka, chcę wam pokazać, że Bóg dzisiaj chce przez to słowo do nas mówić i pewne zasady, o pewnych zasadach nas pouczać, bo są one niezwykle istotne dla naszego życia. Więc zacznę czytać z tego 26 rozdziału od pierwszego wiersza. Najpierw na początek pierwszych 6 wierszy. W kraju zaś nastał głód, inny niż ten pierwszy za czasów Abrahama. Izak udał się więc do Abimeleka, króla filistyńskiego, do Geraru. Wtedy ukazał mu się Pan: nie idź do Egiptu. Mieszkaj w ziemi, o której ci mówię. Przebywaj w niej, a będę z tobą i będę ci błogosławił, ponieważ dam ją tobie i twojemu potomstwu i dochowam przysięgi, którą złożyłem twojemu ojcu Abrahamowi. Twoje potomstwo rozmnożę jak gwiazdy na niebie i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób Izak zamieszkał w Gerarze, czytamy w 6 wierszu. 25 rozdział, 11 wiersz mówi nam o tym, że Izak zamieszkał przy studni zwanej studnią żyjącego, który nie widzi. Ta studnia była położona na pustyni Paran, czyli jakby geograficznie to jest Półwysep Synajski, poniżej jest Egipt, powyżej jest ziemia obiecana, jest ten Gerar, do którego koniec z końców trafił Izak. Więc czytamy tutaj o tym, że Izak, kiedy nastał głód w kraju, postanowił zrobić coś, co wcześniej zrobił jego ojciec, kiedy nastał tutaj wspomniany zresztą pierwszy głód. Postanowił udać się do Egiptu. I Bóg wkracza w tej sytuacji i chce przerwać jego zamysł i mówi: nie idź do Egiptu. Czyli jakby powiedzieć, jeśli tutaj jest Egipt, tu jest miejsce, gdzie przebywał Izak, Gerar jest tutaj. Czyli Bóg mówi do Izaaka: ty nie idź na południe, ty idź na północ. Ty idź do ziemi obiecanej. Czyli to jest, tak jak mówię, wszystko w Biblii jest po to, żeby nas czegoś nauczyć. To są pewne też często obrazy, które mówią o pewnych zasadach, które działają w naszym życiu. W kraju nastał głód. I Izak zrobił to, co robili wtedy nie tylko Abraham, ale co robiło wiele tych koczowniczych ludów, które mieszkały w ziemi filistyńskiej, w Palestynie inaczej. Kiedy było źle, to gdzie się udawały te kraje? Do bogatego Egiptu, bo tam był dostatek. Zobaczcie, czy dzisiaj nie jest to samo. Ludzie ze wschodu, z Ukrainy i tak dalej, gdzie bierzą do Polski. A znowu Polacy na zachód. Dlaczego? Bo tam jest dobrobyt. A dlaczego mamy dzisiaj kryzys imigracyjny? Jeden z powodów jest to, że ci ludzie do czego lgną? Do darmowych pieniędzy. Tak? Do dobrobytu. Że tu im dadzą za nic. Więc widzimy, tak jak wtedy były te ruchy, że kiedy gdzieś nastawał jakiś kryzys, to ludzie szli tam, gdzie był dobrobyt. Dzisiaj jest tak samo. Ale za tym się kryje też pewien obraz. Kryje się zatem też pewien obraz, że kiedy nastaje głód, ten głód zmusza zawsze ludzi do tego, żeby coś zrobili. Nie mogą pozostać w miejscu, w którym są. Bo jak jesteś głodny, to nie będziesz siedział i nic nie robić. Chociaż był nie wiem jak tak zwanym śmierdzącym leniem, to jak jesteś naprawdę głodny, to w końcu to ten tyłek ruszysz. Bo głód cię zmusi, żebyś coś zrobił z tym głodem. Nie będziesz siedzieć i biadolić, że jesteś głodny. Ja nie mówię o tym, że ktoś ma po prostu apetyt na coś, ale jest naprawdę głodny. Jak jest głód w kraju, że nie ma co jeść i od iluś dni do garnka nic nie włożyłeś, to wtedy jest naprawdę głód. I ten głód wygna każdego. Tak? I teraz zobaczcie. W Biblii wiemy, że Egipt jest metaforą, jest obrazem tego świata. Kiedy w kraju panuje głód, my jako wierzący ludzie mamy też tę pokusę, żeby udać się tam, gdzie świat daje zaopatrzenie. Gdzie świat ma swoje rozwiązanie na twój kryzys, na twój głód. To jest dzisiaj aktualne dalej, że także wielu wierzących ludzi, kiedy przychodzi jakiś kryzys, udaje się tam, gdzie jest jakby jakieś rozwiązanie tego kryzysu, udaje się do świata, bo tam jest jakieś zaopatrzenie ich głodu. To może różnie wyglądać. Bo tak naprawdę my nie mówimy tu o fizycznym głodzie już tylko też, ale o duchowym głodzie. Żyjemy w kraju, gdzie można powiedzieć, pomimo że wielu ludziom w Polsce się nie powodzi tak dobrze, to prawdą jest tak, że dzisiaj biedny człowiek w Polsce, uznany za takiego człowieka biednego, częstokroć ma dużo więcej niż ludzie kilka pokoleń temu. A przeciętny człowiek dzisiaj ma więcej niż niejeden król kiedyś. Więc jest jakby zupełnie inna skala, tak? Wielu ludzi by się bardzo chętnie zamieniło dzisiaj, współcześnie, z jakichś tych biednych krajów trzeciego świata tak zwanego, na twoją biedę. Bardzo chętnie, od razu. Tak? Więc my mówimy tu o innym też głodzie. Kiedy byśmy chcieli takimi duchowymi oczyma spojrzeć na nasz kraj, to może zobaczymy, że jako tako to nie ma biedy, bo zobaczcie, ilu ludzi jednak do Polski przyjeżdża. Mówi się, że w Polsce przybywa z samych Ukraińców już 2 miliony. Ostatnio gdzieś czytałem. 2 miliony Ukraińców. Mało? To nie jest mało. 2 miliony ludzi z Ukrainy samej. Przyjechało do Polski. Oni może nie są na stałe, oni czasami, wiecie, tylko tu pracują i wracają do Ukrainy, ale mówi się o takiej skali przypływu ludzi. Więc znaczy się, że w Polsce nie jest wcale tak źle. Oczywiście na pewno mogło być lepiej, może nie jest dobrze też, ale nie jest źle. Więc widzimy, że tak naprawdę, ale kiedy spojrzymy na nasz kraj, to zobaczymy inny głód. Czy ludzie nie są głodni miłości? Czy ludzie nie są głodni sensu życia? Czy ludzie nie odczuwają wewnętrzną pustkę i ból? Wielu z nich odczuwa. Wielu z nich może przyjeżdża też do naszego kraju, czy Polaków wyjeżdża za granicę w tej nadziei, że tam znajdą lepsze życie, które zaspokoi ich prawdziwy wewnętrzny głód. Jeśli taki jest ich zamysł, to wcześniej czy później się zawiodą, bo tam ten głód też jest tak naprawdę. Tam jest też ten głód. Tylko w Bogu jest w pełni zaspokojenie wszystkich naszych potrzeb. To tej najgłębszej potrzeby, która jest w naszym wnętrzu. Ale jeżeli my uciekamy w momencie, kiedy przychodzi głód i on dotyka wszystkich, wierzących i niewierzących w jakiś sposób, to jest ta pokusa, żeby udać się do Egiptu. Czyli na przykład odczuwasz wewnętrzną pustkę i ból. Zapełnij ją czymś. Nie wiem, rozrywkami, które oferuje ten świat. W małżeństwie się nie układa coś, udaj się świat internetowego seksu i tam znajdź spełnienie. Nie masz przyjaciół, odczuwasz pustkę samotności, otwórz konto na Facebooku, wyślij zaproszenie, masz na drugi dzień 1000 znajomych. Aż to są prawdziwe przyjaźnie? To wszystko jest na niby tak naprawdę. Tak? To jest sztuczne. To może na jakiś czas zaspokoić ten głód. Ale to trochę działa tak jak na zasadzie uzależnienia. W pewnej chwili zaspokaja głód, ale po chwili jesteś jeszcze bardziej głodny, potrzebujesz szukać innych doznań i tak dalej, bo to nie syci tak naprawdę. Tylko ludzi wciąga. Więc Bóg wkracza i mówi do Izaaka: ty nie idź do Egiptu. Ty nie idź do Egiptu, nie szukaj w świecie zaspokojenia na twoją wewnętrzną pustkę. Ty idź do ziemi, którą ja ci obiecałem. Zostań, czy idź, udaj się w kierunku ziemi obiecanej. I Izak słucha się Boga. I czytamy dalej, nie będę czytał całego rozdziału, ale Izak zamieszkał w Gerarze i od 12 wiersza czytamy tak. Tego roku Izak obsiał pola w kraju swego pobytu i zebrał stokrotne plony. Pan mu błogosławił. Dzięki temu wzbogacił się, był coraz zamożniejszy, aż stał się bardzo bogaty. Posiadał stada owiec i bydła oraz liczną służbę. Filistynczycy zaczęli mu zazdrościć, dlatego zasypali wszystkie studnie, które wykopali słudzy jego ojca za czasów Abrahama. Ponieważ tematem przewodnim w tym rozdziale, który się przywija, jest życie wokół studni, i to jest temat przewodni, takiej tej symbolicznej studni w naszym życiu, dlatego że Gerar czy Palestyna jest miejscem, gdzie nie ma za dużo zbiorników naturalnych wodnych. I dla każdego Żyda fakt studni oznaczał miejsce do życia, że tam można żyć, bo jak nie ma wody, to nie będziesz tam żyć. Bo tam nie ma życia, tak? Na pustyni, czy bardziej pustynnych terenach, form życia jest dużo mniej. Dlaczego? Bo nie ma wody. Więc studnia tutaj tak naprawdę obrazuje miejsce do życia. Życiodajne miejsce. Dlaczego Bóg ten rozdział umieścił w Biblii? Żebyśmy sobie poczytali, że Izak tam kiedyś studnie jakieś wykopywał, odkopywał i tak dalej. Nie. Że tu jest pewien obraz, który ma przełożenie do naszego życia. Zobaczcie, jedno z bardziej znanych spotkań przy studni to było z Jezusem, kiedy Jezus spotkał się przy Samarytanką, tak? Przy studni swoją drogą, przy której mieszkał wcześniej też i Izak. Dlatego, że tam była woda. Wszyscy z tego miasteczka udawali się do tej studni, żeby tam naczerpać wody. I Jezus tam właśnie powiedział te słynne słowa. Jeśli zwrócisz się do mnie, to ja ci dam pić. A jak się napijesz wody, którą ja daję, to już nigdy pragnąć nie będziesz. Więc wracając do tego tekstu tutaj. Kolejna taka zasada, o której tylko chcę wspomnieć. Tego roku Izak obsiał pola w kraju swego pobytu. Posłuchał się Boga i bardzo ważna rzecz w okresie kryzysu. Izak zaczął siać. Wiecie, w czasie kryzysu istnieje pokusa, żeby mniej dawać, mniej siać, bo masz mało. Jest taka pokusa, tak, że jak ja mam mało, to trzeba ograniczyć wydatki w jakiś sposób. Znaczy może wydatki tak, jak najbardziej, ale nie inwestowanie. Dlatego, że jak można rozwiązać problem głodu, jeśli nie będzie się siać? Izak to rozumiał, Izak zaczął siać i Bóg zaczął mu błogosławić. Bo Bóg obiecał mu to wcześniej, tak, że tak jak Abrahamowi, tak i na nim spocznie błogosławieństwo, jeśli on będzie się słuchać Pana Boga. Izak posłuchał się Pana Boga i przyszło Boże błogosławieństwo. Ale Boże błogosławieństwo przyszło wtedy, kiedy on zaczął siać. Więc to jest taka ważna zasada, że szczególnie w okresie kryzysu, że my nie możemy przestać siać. Właśnie tym bardziej musimy siać, dlatego że jest kryzys. Żeby rosło to, Bóg będzie to błogosławić i będzie pomnażać to, co wszelkie Boże błogosławieństwo w naszym życiu. I w 15 wierszu czytamy, dlatego zasypali wszystkie studnie, które wykopali słudzy jego ojca za czasów Abrahama. Filistyni zazdrości, widząc niezwykłe powodzenie, którym Bóg otacza Izaaka, co zaczęli robić? Zaczęli zasypywać studnie. Dlaczego studnie? Dlatego, że bez studni nie byłoby tego błogosławieństwa Izakowego. Bez studni nie ma życia. Ci ludzie to rozumieli. Jak studnie mu zasypiemy, to on będzie musiał się stąd wynieść. A my mu zazdrościmy. Ale za tym jeszcze kryje też pewien obraz. Studnia obrazuje to życiodajne miejsce, z którego czerpiesz wodę. Wodę życia. Wodę życia. Woda, która przynosi życie, która jest życiodajna. Woda, która przynosi oczyszczenie, odświeżenie, orzeźwienie. Jest przeciwnik nasz, który będzie robić wszystko w naszym życiu, żeby zakopać studnie, z których my czerpiemy życie. To jest oczywiście pewien obraz. Ale każdy z nas w swoim życiu ma miejsce, z którego czerpie życie. Taką swoją studnię, czy swoje liczbie mnogiej studnie. Studnie albo studnie. Każdy z nas. I przeciwnikowi zależy na tym, żeby zakopać to, co ci przynosi życie. Oni zakopali te studnie, które ojciec Izaaka wykopał. W końcu czytamy dalej, Abimelek zwrócił się do Izaaka: odejdź od nas, bo stałeś się o wiele mocniejszy niż my. Odszedł więc stamtąd Izaak i rozłożył się obozem w Dolinie Geraru. Po przybyciu na miejsce Izaak odkopał studnie z czasów jego ojca Abrahama, które po jego śmierci Filistynczycy zasypali. Przywrócił im też nazwę nadane przez jego ojca. Kolejna taka ważna zasada. Kiedy Izaak odszedł stamtąd kawałek dalej, pozostał dalej w tym kraju, ale odszedł trochę od tych nieprzychylnych mu ludzi, to pierwsze co zrobił, to odkopał studnie swojego ojca, które Filistyni zasypali, nie chcąc, żeby Boże powodzenie dotykało się życia Abrahama, a później życia Izaaka. Ale Izaak pierwsze co zrobił, to ją odkopał. Prosta tutaj zasada funkcjonuje. Po co odkrywać odkrytą Amerykę? Po co mam kopać studnie nowe, skoro już wiem, gdzie jest woda? Wystarczy tylko odkopać to, co inni zasypali. Ale za tym się kryje też pewna głębsza zasada. Odkopanie życiodajnych stójni naszych ojców wiary. Ten szacunek do tych, którzy byli przed nami, i skorzystanie z ich doświadczenia, z ich prawdy. W Kościele, w historii Kościoła miało to miejsce wielokrotnie. Parę przykładów. Taki Luter odkopał zakopaną przez przeciwników studnię, która nosiła nazwę usprawiedliwienie z wiary. Izaak przywrócił dawne nazwy, które nadał jego ojciec Abraham tym studniom. Każda studnia miała swoją nazwę, która przeważnie wiązała się z przeżyciem jakimś związanym z Bogiem. Więc każda studnia mówi o jakiejś prawdzie, o jakimś doświadczeniu Boga. Izaak przywrócił tę nazwę. Tak Luter przywrócił Kościołowi tą studnię, z której Kościół zaczął na nowo czerpać tą wspaniałą prawdę, życiodajną prawdę o usprawiedliwieniu z wiary. Później pojawili się anabaptyści i odkopali inną, zakopaną od wieków studnię, związaną z prawdą o chrzcie wodnym. W końcu na początku XX wieku pojawili się protoplaści współczesnego ruchu zielonoświątkowego i odkopali znowu kolejną starą, zasypaną przez wiele wieków prawdę o chrzcie w Duchu Świętym. I tak dalej, i tak dalej. Biblia tak naprawdę jest pełna starodawnych prawd, które my potrzebujemy odkopywać w naszym życiu, dokopywać się do nich. To, że Jezus powiedział, że kto uwierzy w Niego, z tego wnętrza popłyną źródła wody żywej i że kto napije się wody, którą On mu da, nigdy już nie będzie więcej pragnął na wieki, nie oznacza, że raz się napijesz i się więcej nie będzie chciał pić. Jezus nie o tym mówi. Jezus mówił o tym, że to, co On daje, jest na wieki. Nigdy się nie znudzi nam. Nigdy nie przestanie nam smakować. To będzie doskonale napełniać, dawać nam pełną satysfakcję, pełne zaspokojenie. To nie będzie tak, że się napijesz, ale a może coś więcej, a może coś lepszego, a może tam to lepiej smakuje, spróbowałbyś czegoś nowego. Nie, to już nie jest to, tu już nic lepszego nie ma. I to nie jest tak, że coś się znudzi. I to, co Jezus powiedział, kiedy mówił o naszym wnętrzu, to mówił o tym, że tak naprawdę klucz jest w naszym wnętrzu. W powieści Salomona 4,23 mówią: pilniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Z niego. Ostatnio sobie rozmawiałem z pewną osobą, o pewnej osobie, która kiedyś była pośród nas, która mówiła o tym, że nie lubi tego miasta, wręcz go nienawidzi. Więc się wyprowadziła z tego miasta. Pomyślała, że tutaj nie ma dla niej miejsca do życia. Wyprowadziła się zupełnie do innego miasta i historia się powtórzyła. Tam też już jest źle, teraz chce wyjechać indziej. Problem jest w tym, że problem nie jest na zewnątrz. Że to miejsce jest dla ciebie nieżyciodajne. Problem jest w środku tej osoby. To ona coś w sobie musi przestawić. Gdziekolwiek nie pojedzie, za chwilę będzie też jej tam źle. Ludzie czasami uciekają przez całe życie, kiedy klucz do zmiany jest w nich. Wewnątrz. ale z drugiej strony prawda o kopaniu studni mówi o pewnej pracy. Biblia czasami używa pewnych obrazów, żeby pokazać nam pewne aspekty rzeczywistości duchowej. Są sprawy, do których które my potrzebujemy się dokopać albo odkopać, że to wymaga pewnej pracy. Kto szuka Pana, ten go znajduje. Że trzeba zgłębić pewne rzeczy. Studnia w Berszebie, o której tu później będziemy czytać, ma 30 metrów głębokości. Abraham, kiedy kopał tą studnię, musiał 30 metrów w głąb przez skały też często, widziałem zdjęcia, dokopać się do wody. 30 metrów w głąb. Dzisiaj dla nas, wielu z nas, szczególnie dla młodych, studnia to jest tak jakiś przeżytek. Ja tam pamiętam jedynie u dziadka, że u jednego i drugiego dziadka była studnia na podwórku. I do dzisiaj w niektórych takich domach, które są starsze, do dzisiaj na podwórku są studnie. Bo bez studni, jak nie miałeś wody, to jak żyć? Trzeba było, tak jak Samarytanka, gdzieś iść za miasto, żeby studni wody nabrać. To była wyprawa, która zajmowała sporo czasu. Więc to jest pewien obraz, studnia, która mówi o tym, że w naszym życiu niezwykle istotne jest poszukiwanie, dokopywanie się i czerpanie życia z tego, co Bóg nam daje, tak? Bo to w Nim jest jedynie zaspokojenie. On daje nam wodę życia. I Biblia jest taką starodawną księgą, w której jest wiele takich praw do odkopania, do tego, żeby, jak już mamy je odkopane, żeby czerpać z nich życie, żebyśmy mogli żyć tym. I tak jak Kościół odkrył, jak wspomniałem, chociażby te prawdy, które przeciwnik w historii Kościoła zasypał. Żeby ludzie nie wierzyli, że usprawiedliwienie z wiary, zbawienie jest za darmo. Nie, wy musicie dawać pieniądze, żeby zyskać zbawienie, odpuszczenie waszych grzechów. I Kościół na tym robił potężne majątki. Tak? Że nie, tu nie ma żaden chrzest, tu trzeba zrobić tak, chrzest Duchem Świętym, dary Ducha Świętego już nie, to już przeżytek, to tylko pierwsi uczniowie, potem już mamy Biblię, mamy kapłanów, już nie trzeba, nie? Nie. Nadal są prawdy, które my potrzebujemy odkopywać. Dla mnie na przykład dzisiaj taką prawdą, do której ja się dokopuję i z której chcę czerpać życie, jest Boże uzdrowienie i Boża wiara. To jest coś, czego ja chcę czerpać dzisiaj. Chcę to zgłębiać, chcę pić tą wodę, która mówi o tych prawdach biblijnych. Więc w naszym życiu ważne jest, żeby korzystać z tego dziedzictwa świętych, którzy żyli przed nami, z naszego ojca Abrahama, ojca, który jest również naszym ojcem wiary, żeby kopać w Biblii i dokopać się do miejsc, które będą ci przynosić życie, z których ty będziesz mógł czerpać życie, że ta woda umożliwi ci życie. Gdy pewnego razu, czytamy dalej, słudzy Izaaka szukali wody w dolinie, wykopali studnię, z której woda płynęła jak ze źródła. Wtedy pasterze Geraru zaczęli spierać się z pasterzami Izaaka. To nasza woda, wołali. Dlatego Izaak nadał tej studni nazwę Sprzeczka. O kolejną studnię, którą wykopali jego słudzy, też wybuchł spór. Stąd Izaak nazwał ją Wrogość. W końcu Izaak przeniósł się stamtąd i wykopał kolejną studnię. O ten już sporu nie było, nazwał ją więc Szeroka, mówiąc: teraz Pan poszerzył nasze granice i zakwitniemy w tej ziemi. Izaak nie poprzestaje na dziedzictwie swojego ojca. On też kopie nowe studnie. Prawda jest taka, że w naszym życiu również my nie możemy poprzestać tylko na tym, że czerpiemy z innych, z tego, co inni odkryli, co inni przynieśli życie. Potrzebujemy kopać swoje studnie, z których będziesz czerpać to, co będzie przynosić tobie życie. Będzie życiodajne dla ciebie. I kiedy Izaak zaczyna to robić, kopie dwie studnie, o które wybuchają konflikty. Dlatego nazwał pierwszą Sprzeczka, a drugą Wrogość. Co ciekawe, ci ludzie byli tam przed nim. Dlaczego oni nie wykopali studni? Dlaczego? Co to, nie można było? Nie chciało się, czy co? Albo nie mieli takiego zmysłu? Wiecie, dzisiaj aktualnie chrześcijanie na świecie są takie działania chrześcijan na świecie, że w niektórych krajach na świecie, wiecie co chrześcijanie robią, żeby przynieść Ewangelię jakimś plemionom czy społeczeństwom? Kopią dla nich studnie. Bo przez wykopanie studni, korzystając z technologii, które dzisiaj ma poszukiwania wody, współczesna technika, dają inną perspektywę życia, polepszają życie wielu ludzi. I to staje się często tym początkiem, tym zalążkiem nawrócenia się tych ludzi do Ewangelii. Chociaż ci ludzie mieszkają tam od wieków, nie potrafią znaleźć wody, żeby sobie ulepszyć swoje życie. To muszą przyjść chrześcijanie, którzy mają pewne zrozumienie, że tą wodę można znaleźć i można się do niej dokopać. I ta woda bardzo poprawi ich życie. Może tak było wtedy też, że Izak, mając mądrość pewną od Boga, wiedział, że potrzebuje studni, żeby móc żyć. Ci ludzie mieszkali tam od dawien dawna, i oni się borykali z różnymi kłopotami, bo nikt z nich nie wpadł na pomysł, żeby wykopać studnię. Ale jak Izak wykopał studnię, to zaraz piersi, to moja woda, nasza woda. W duchowej rzeczywistości bywa tak, że kiedy my poszukujemy życiodajnej dla nas studni, z których będziemy czerpać życie, możemy robić różne rzeczy, które będą, okaże się, dobre dla innych. Ale nie dla nas. Dlatego, że będą powodować jakiś konflikt. I to, co zrobił Izak, to nie kłócił się i nie walczył. Ja wykopałem, moja! Nie, on tego nie zrobił. On odpuścił sobie. W Biblii jest taka zasada. O ile to od was zależy, ze wszystkimi pokój miejcie. Kiedyś zrobił podobnie Abraham. Kiedy pomiędzy pasterzami jego trzód, a pasterzami trzód wyleciało mi imię. Jego siostrzeńca, to mi przypomnie, jak miał na imię? O, Lota, tak. Lot, wyleciało mi imię Lot. Kiedy doszło do sprzeczek pomiędzy tymi pasterzami, Abraham powiedział tak, zobacz, ziemia jest szeroka przed nami, wybierz sobie to, co uważasz za lepsze. Nie mówił, ja jestem starszy, to ja wybiorę, a potem ty sobie wybierz. Nie. On dał mu prawo wyboru. Ty możesz wybrać sobie, jako pierwszy. I Lot wybrał. Wybrał bardzo piękną ziemię, ale nie miał duchowego rozeznania, bo wybrał ziemię Sodomy i Gomory, która koniec końców doprowadziła jego życie do zguby. A Bóg, Abraham kierował się na Boga i Bóg mu powiedział, ja ci pobłogosławię, ja ci pokażę ziemię, tak, którą masz mieć. Tu podobnie robi Izak. On korzysta w pewien sposób z mądrości ojca. On się nie spiera i się nie kłóci. Odchodzi jak najdalej od kłótni. Zobaczcie, ile dzisiaj w naszym kraju jest kłótni, jest niezgody, jest walki. Nie pijmy i nie kopmy i nie czerpmy wody ze studni, które powodują jakiekolwiek konflikty. Lepiej odejść i szukać gdzie indziej miejsca. W naszym poszukiwaniu życiodajnego dla nas miejsca w takim duchowym wymiarze jest czymś naturalnym, że możemy zabrać się za wiele rzeczy i próbować wiele rzeczy, dokopać się do wielu studni, szukając tego, co będzie życiodajne dla nas. I może się okazać, że wykopiemy coś, ale dla nas to nie będzie życiodajne miejsce. Dla innych tak. Inni może będą się to z nami kłócić, że to może oni odkryli, albo że to jest ich. Lepiej zawsze sobie odpuścić, dlatego że ja tu widzę pewną ważną duchową zasadę też. Każdy z nas potrzebuje odkryć w swoim życiu coś, co będzie dla nas życiodajne. Woda zawsze jest dobra, ale czasami robimy rzeczy, które są dobre, ogólnie są dobre i są dobre dla innych, ale chociaż są dobre, nie będą dla nas życiodajne. Możemy robić dobre rzeczy, ale one nie będą przynosić nam życia. Tak naprawdę będą powodować jakiś konflikt, będą sprawiać, że coś jest jednak nie tak w tym naszym życiu, że nie ma tego powodzenia. Powstają jakieś konflikty, jakaś sprzeczka, jakaś wrogość się rodzi, że to nie jest jeszcze to miejsce. Izak odpuszcza i szuka dalej i w końcu czytamy, że Izak przeniósł się stamtąd i wykopał kolejną studnię. O tą sporu już nie było i nazwał ją Szeroka. Mówiąc, teraz Pan poszerzył nasze granice i zakwitniemy w tej ziemi. Tu jest mowa o życiodajności. Słuchajcie, tak naprawdę tu chodzi o pasję. O to, żeby robić w swoim życiu to, co kochamy. Czyli innymi słowy, to, do czego naprawdę Bóg nas powołał. Jeśli odnajdziemy swoje miejsce, możemy szukać tam i tam. Możemy próbować różne rzeczy. Spróbuj tego, spróbuj tamtego. I zobaczysz, jakie to będzie przynosić efekty. Może stwierdzisz, na początku może ci wydawać, o, tu jest dobre miejsce, tu zacznę kopać. I czegoś się dokopiesz, ale po czasie okaże się, że to nie jest jednak to dla twojego życia. To nie jest twoje miejsce. Jeśli chodzi o powołanie, tak? Że trzeba szukać dalej. Może raz i drugi to nie będzie to, ale jeśli nie zaprzestaniemy szukania, w końcu dokopiemy się do miejsca, w które będziemy mogli powiedzieć, to jest szerokie dla nas miejsce. Czyli, że Bóg daje tu nam przestrzeń do rozwoju, abyśmy mogli zakwitnąć w tej ziemi. I kiedy będziemy z tej studni czerpać, studni naszej pasji, którą Bóg włożył w nasze serca, to my będziemy kwitnąć. I słuchajcie, chociażbyśmy mieli ciężko pracować. Jeśli coś jest dla ciebie twoją pasją, coś, co ci daje wewnętrzne życie, to chociażbyś, nie wiem, w robocie harał i przychodził z roboty wypruty jak flaki. Ale jeśli twoją pasją jest ogródek, to po robocie możesz tam 2 godziny jeszcze robić i nie będziesz zmęczony. Dlaczego? Bo to jest twoją pasją, to cię kręci i to ci będzie sprawiać przyjemność. Pomimo tego, że dalej fizyczny wysiłek jest. Dlaczego jest ta różnica? Bo to jest pasja. To nas napędza. To ładuje tak naprawdę nasze akumulatory. Niektórzy właśnie, chociaż on jakby dalej fizyczny wysiłek ma, ale to sprawia, że on wewnętrznie odpoczywa. To jest taki tylko bardzo ludzki przykład, tak? Ale w duchowej rzeczywistości tak jest z wieloma rzeczami, że my możemy robić rzeczy, bo trzeba coś zrobić i czasami tak trzeba zrobić, bo nikomu nie ma za to się zabrać i ja muszę to zrobić, ale w naszym życiu chodzi o to, żeby robić to, co kochamy. Żeby mieć swoją pasję, bo to jest ta życiodajna studnia, która będzie dawać nam życie. W przeciwnym razie możemy robić wiele innych rzeczy, ale to nie będzie tak naprawdę życiodajne dla nas i nie sprawi, że będziemy się rozwijać i że będziemy kwitnąć. Chociaż jeszcze i na tym nie poprzestał Izak. Po pewnym czasie jednak wyruszył stamtąd Izak w górę do Berszeby i tej nocy ukazał mu się Pan, ja jestem Bogiem Abrahama, twego ojca powiedział, nie bój się, bo ja jestem z tobą. Będę ci błogosławił i rozmnożę twoje potomstwo ze względu na Abrahama, mego sługę. Izak zbudował tam ołtarz, przy którym wzywał imienia Pana, rozbił tam też swój namiot, a jego słudzy wykopali tam studnię. Potem czytamy o tym, że Abimelek, podobnie jak z Abrahamem zawarł przysięgę przy studni w Berszebie, podobnie przychodzi zawrzeć przymierze z Izaakiem. I czytamy o tym, że kiedy zawarli tą przysięgę, w 32 wierszu tego samego dnia słudzy Izaaka przyszli i donieśli, że wykopali studnię. Znaleźliśmy wodę, powiedzieli. Izak nazwał ją przysięga. Dlatego nazwa miasta do dziś brzmi Berszeba, czyli studnia przysięgi. Co ciekawe, ta studnia nosiła już nazwę przysięga. Bo jego Abraham tą studnię wykopał i Abraham nadał tą nazwę, tą samą, bo w tym miejscu też zawarł przymierze. Izak w Berszebie wykopuje jeszcze jedną studnię i nadaje jej tą samą nazwę jak ojciec. Czyli widzicie, jak ważne są te związki, żeby nie odrzucać tego, co jest dziedzictwem naszych ojców, ale je przyjmować. Ale też tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Zarówno Abrahamowi w Berszebie objawił się Bóg. Abraham wtedy w Berszebie zasadził tamaryszek, takie drzewko, które ma małe liście, które nie potrzebuje wiele wody. Ale on przy tej studni zasadził tamaryszek, pewnie jako znak, nie wiem, rozpoznawczy, żeby wiedzieć, tu jest to studnia, z daleka ją widać. Małe liście sprawią, że jakby co, to te liście do studni nie wpadną i nie zatkają. I tam również Abrahamowi objawił się Bóg. Prawda jest też taka w duchowym wymiarze, że przy studniach objawia się nam Bóg. Jeśli my dokopujemy się do Bożych prawd, szukamy i zgłębiamy, kopiemy w Biblii na przykład, czerpiąc z tych studni Bożych prawd, to przychodzi Bóg i się nam objawia. I tak jak Abraham najpierw wzywał imienia Pana przy tej studni, tak później Izak robi to samo. To staje się miejscem, w którym on doświadcza Bożego objawienia i zaczyna wzywać imienia Pana, modlić się do Boga. I my potrzebujemy też tego w naszym życiu. To jest niezwykle istotne dla naszego życia. Słuchajcie, diabeł będzie chciał sprawić, żebyśmy się nie rozwijali i będzie dążył do tego, żeby zasypać studnie, z których my będziemy czerpać życie, żeby nastał głód i żebyśmy może szukali Egiptu i zaspokojenia w Egipcie, w świecie. Żeby znużyć świętych, żeby w naszym życiu to Boże życie, to co przynosi Boże życie, ta Boża życiodajna woda nie płynęła w obfity sposób. Pewien człowiek miał wizję, w którym zobaczył pewien pokój, który był pełen rupieci i tam bardzo ciężko było, żeby światło dotarło do tego pomieszczenia, bo ono było całe zawalone różnymi rupieciami. I Bóg mu pokazał, że ten pokój to jest ta komora modlitewna wielu wierzących ludzi, która jest zapchana niepotrzebnymi rzeczami. Dlatego Boże światło nie może oświetlić tego całego pokoju. To jest jakby inny obraz, który jest związany z zasypywaną studnią. Że jest przeciwnik, który dąży do tego, żeby zasypać życiodajne studnie w naszym życiu, czyli nasze życie modlitewne, nasze życie z Bożym Słowem. Żebyśmy nie czerpali z tego życia, tej życiodajnej wody, żywej wody, tak? Bo to nie jest tylko martwe słowo, ale to jest żywe słowo, jak woda, które możemy pić i która nas odświeża, orzeźwia, oczyszcza naszego ducha. Bo do tego służy woda, tak? I ona sprawia, że możemy rozkwitać, że możemy mieć obfite życie. Jeśli... Wiecie, dla mnie to jest oczywiste, że jeśli Bóg gdziekolwiek chce cokolwiek uczynić, to zanim Bóg to uczyni, a diabeł wyczuwa, co jest grane, to najpierw zacznie działać na wierzących ludzi, żeby sprawić, żeby ich źródła zostały zasypane. Żeby ich życie wewnętrzne, duchowe życie, ta komora modlitewna na przykład, została zapchana niepotrzebnymi rzeczami. I trzeba zrobić porządek, wymieść te niepotrzebne rzeczy, które zagracają to nasze wewnętrzne życie i zapychają, że to, żeby udrożnić, żeby to Boże życie mogło, czy Boże światło, czy Boża woda mogła znowu płynąć. I może jest tak w naszym życiu, że my potrzebujemy wejrzeć dzisiaj w swoje życie i się zastanowić nad tym, czy te Boże studnie w moim życiu nie są przypadkiem zasypane. Może niektóre nie. I czerpiesz z nich cały czas życie. Ale może Bóg nas wzywa do tego, żebyśmy kopali nowe studnie. Nowe studnie. Tak jak ja wspomniałem, że odczuwam potrzebę taką w sobie, żeby dokopywać się i czerpać wodę ze studni uzdrowienia, bo to jest teraz taki dla mnie bardzo życiowy problem, tak? I chcę czerpać, chcę zgłębiać tą prawdę, chcę czerpać tą wodę życia Bożego uzdrowienia, ale w twoim życiu to może być inna prawda, w której ty potrzebujesz do niej się dokopać, wykopać studnie w tej Bożej prawdzie, żeby ona zaczęła przynosić życie do twojego życia. Boże życie do twojego życia. I pewnie jest jeszcze wiele takich studni, które potrzebuje każdy z nas w swoim życiu wykopać, żeby móc powiedzieć, to jest to miejsce, które dał mi Bóg. Szerokie miejsce. Tu będę kwitnąć. Może jeszcze ktoś z nas nie znalazł tego miejsca pasji, czyli tego Bożego powołania w swoim życiu, gdzie kiedy cokolwiek robisz, to wiesz, że to cię rozwija, że to ci sprawia, że ty wewnętrznie jesteś naładowany. Że chce ci się żyć. Chce ci się robić. Pomimo zmęczenia, po wielu różnych innych rzeczy, którymi ten świat próbuje nas obciążyć, żebyśmy byli znużonymi ludźmi, którym się już nic nie chce, tylko się marzy, żeby spać, odpoczywać i tak dalej. Tak Bóg zrobił tego świata, czyli Faraon zrobił w Egipcie, kiedy Boży lud chciał iść do ziemi obiecanej. Trzeba tych ludzi obciążyć pracą, żeby nią się zajęli. I wtedy byli obciążeni, ich duch był obciążony i nie szukali tego, co Bóg ma dla nich. Bo ich duch był przygnieciony ciężarem pracy. I podobnie dzisiaj może być tak w naszym życiu. Żyjemy w takich czasach, gdzie widać, że na wielu ludziach jest tyle ciężarów nałożone, że oni ledwo co dyszą. Może my też. Może zbyt wiele rzeczy jest nad naszym życiem i my potrzebujemy przyjść do Boga i pozostać może w miejscu, w którym będzie głód w twoim życiu na początku, czyli że będzie jakiś kryzys, że może nie będzie ci, będzie ci brakować tego i tamtego, co ci w świecie masz natychmiast, ale kiedy będziesz siać w tym miejscu, to Bóg ci pobłogosławi i po jakimś czasie doświadczysz w potężny sposób Bożego błogosławieństwa. To jest pewna praca, którą my potrzebujemy wykonać. To my musimy kopać. My potrzebujemy szukać. Kto szuka, znajduje. Może kopiesz tu i tam. I za jakiś czas przekonasz się, że to nie jest to dla ciebie. Że wykopiesz i dokopiesz się do czegoś, ale to nie jest to, co Bóg ma dla ciebie. To nie jest to miejsce. W takim wewnętrznym wymiarze. Nie mówię o tym miejscu fizycznym. Że to nie jest to, co robisz jeszcze, to nie jest to, co Bóg ma naprawdę dla ciebie. To jest dobry, to jest ważny etap, bo jeśli my tego nie będziemy robić, to nie znajdziemy swojego miejsca. Jeśli nie będziemy szukać. Warto próbować, warto podejmować się różnych rzeczy, bo jak spróbujesz, to się przekonasz. Na początku może się nam to wydawać, że to będzie dobre dla nas, ale po jakimś czasie okaże się, że nie, pomyłka. Ale to jest cenna lekcja, bo już wiesz, że to nie jest twoje miejsce. Że potrzebujesz szukać dalej swojej przestrzeni. Twojej studni, którą ty sam w swoim życiu będziesz mógł nazwać szeroka. Moje miejsce. Tu kwitnę. Tu chce mi się żyć. Naprawdę chce mi się żyć. Mam pasję i potrafię z nią żyć. Wiecie, kiedyś był taki człowiek, Viktor Frank, który przeżył obozy koncentracyjne. I on potem napisał ileś tam książek, mówiąc między innymi o tym, co sprawiało, że ludzie byli w stanie przetrwać takie piekło, jakim był obóz koncentracyjny. I on mówi różne rzeczy. Ale wiecie co? Jedną z rzeczy, o której powiedział, było to, że tym, co pozwalało ludziom przeżyć, to była pasja w ich życiu. Że ci ludzie mieli po co żyć. To dawało taką siłę, ta wewnętrzna pasja tym ludziom, że chociaż niektórzy z nich byli słabsi fizycznie, przeżywali dużo silniejszych od nich ludzi, którzy nie mieli po co żyć, którzy się poddali. Nie mieli już po co żyć. Wydawało im się, że już jest koniec dla nich. Dla wielu to był faktycznie koniec, bo tam się nie certolili, tylko wiecie, mordowali. Ale ci, którzy przeżyli, to przeżyli nie dzięki temu, że byli sprytniejsi, cwańsi i tak dalej, tylko dzięki temu, że mieli pasję. A on zbadał nie tylko kwestię obozu, którego sam był, on badał wszystkie obozy później na świecie. Nie tylko nazistowskie, ale też na przykład te, jakie Japończycy robili i tak dalej. I wszędzie odkuł te same prawdy. Pasja. Pasja, czyli wewnętrzny ogień, to co Bóg ci daje, co jest życiodajne, przynosi nam życie. Także chciałbym też na koniec nas zachęcić do tego, wiecie, dlaczego o tym mówię teraz? Bo uważam, że to jest niezwykle ważny moment, że my potrzebujemy nie tylko się modlić o nasz kraj i chcę zachęcić nas do tego. Nie chcę robić jakichś spotkań modlitewnych, na przykład codziennie tutaj. Pogoda jest jaka jest. Podobno już nie ma być śniegów i tak dalej, ma być odlicz, to może być jeszcze gorzej nawet, tak? Jak się zacznie te śniegi trochę powoli roztapiać. Ale każdy z nas, jak niezwykle jest ważne, żebyśmy to swoje, tą swoją komorę weszli do niej. Może dawno tam ktoś z nas nie był. Może ona jest zaniedbana, zakurzona, zarupieciona i może trzeba z niej zrobić porządek. Żebyśmy trwali w tej komorze, dlatego że Po prostu nasz kraj potrzebuje modlitwy. My potrzebujemy najpierw tej modlitwy w nas, bo jeśli w nas nie będzie Bożego życia, to nawet nasza modlitwa będzie jałowa. Jeśli w nas nie będzie Bożego życia, to modlić się i czytać Boże Słowo, co za mordęga. Słuchajcie, prawda jest taka, dziś to ostatnio, nawet gdzieś tam słyszałem, ktoś o tym wspominał, ktoś to jeździ po różnych kościołach na świecie i mówi, że wszędzie w naszym zachodniej kulturze, czy to będzie w Stanach Zjednoczonych, czy Europie, widać, że wierzący ludzie mają ogromny problem z modlitwą i ze Słowem Bożym. Mamy coraz mniej czasu na modlitwę, jesteśmy coraz bardziej zabieganymi ludźmi. I wiecie, jedną z pierwszych rzeczy, które robimy, kiedy jesteśmy zabieganymi, to odstawiamy czas komory. Bo jest tyle pracy. A Martin Luther kiedyś powiedział coś takiego: mam dzisiaj tyle roboty, że muszę godzinę dłużej się modlić. On zdawał sobie sprawę, że w Bogu jest jego siła. I kiedy ma więcej pracy, to nie pierwszą rzeczą, której musi rezygnować, jest modlitwa, tylko właśnie pierwszą rzeczą, którą musi zrobić, jest więcej modlitwy. Bo jeśli Bóg nie będzie go błogosławił, to nadaremny jego wysiłek, tak? O tym mówi Psalm 127. Daremnie jecie chleb ciężko zapracowany w troska, wy, którym Bóg daje więcej w czasie snu, tym, którzy mu ufają, którzy go miłują. W czasie snu, kiedy nic nie robię. Ale ważne jest to, bo pewien człowiek napisał książkę, której co prawda nie czytałem, ale tytuł mnie urzekł, czy bardzo jakby do mnie trafił. Jesteśmy zbyt zajęci, żeby się nie modlić. Zbyt zajęci, żeby się nie modlić. A ilu z was szczerze mogłoby się przyznać, że tak naprawdę jesteśmy zbyt zajęci, żeby się modlić? Ja tu nie mówię o tym, że w ciągu dnia dziś zaniesiemy do Boga jakąś myśl. Ja mówię tu o takim czasie, który Biblia tak obrazowo nazywa czasem komory, gdzie się odcinasz od innych rzeczy, żeby zanurzyć się w Bogu. Bo może wielu z nas, albo w kimś z nas, to Boże życie się już ledwo tli. Bo już dawno nie czerpaliśmy z tej życiodajnych źródeł. Nie zaczerpnęliśmy tej świeżej wody ze studni, żeby ona nas ożywiała. Może jest wręcz przeciwnie, może często czerpiemy. I kiedy my często czerpiemy z tego Bożego życia, to wtedy mamy inną perspektywę na wszystko. Patrzymy na rzeczy tak, jak Bóg je widzi. I chce się nam żyć i chce się nam robić rzeczy, które są niezwykle istotne. Pomimo tego, że ciało mówi o zmęczeniu i mówi, że nie chce mi się, jak mi się nie chce. Ale duch, ponieważ jest ożywiony i posilony Bożym życiem, ma siłę, żeby zapanować nad tym i powiedzieć: wiem, że mi się nie chce, ale duch mój panuje nad moim ciałem, dlatego zrobię to, czego ciało mi mówi, że mu się nie chce. Dyscyplinuję swoje ciało, ujarzmię je, i będę robić to, co powinienem robić. Nie ustawać w modlitwie. Nie ustawać w modlitwie. Wiecie, wierzę, że naprawdę do naszego kraju przychodzą Boże rzeczy. Może już jesteśmy w przeddniu tych rzeczy, które Bóg niedługo będzie czynić. I obyśmy byli gotowi. Obyśmy zostali znalezieni gotowi, żeby podjąć się tego wyzwania, nie okazać się, że my jesteśmy już, że tak powiem, daleko z tyłu tego wszystkiego, co Bóg chce uczynić. Ale nie, że my jesteśmy w duchu przygotowani. Dlatego już kończąc, kiedy teraz właśnie będziemy się modlić, wejrzyjmy swoje życie. Pilniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Jeśli to źródło będzie zapchane, to nasze życie zginie, pobłądzi. Ale jeśli w naszym życiu, naszej jakby przestrzeni życiowej, będzie sporo studni, gdzie tu ciągle nowe dokopywane, stąd czerpiemy życie, będzie też za tym szło Boże powodzenie, Boże błogosławieństwo, że nasze życie będzie się bardzo wyraźnie odróżniać od życia ludzi wokół nas, jak to zauważyli wszyscy, którzy widzieli Izaaka, jego rodzinę. Że jest takie błogosławieństwo nad jego życiem, nie tam, że trochę lepiej mu się powodzi, ale tak bardzo mu się powodzi we wszystkim, że ludzie zazdrościli. Ale to był efekt tego, że Izak kopał studnie. Odkopywał stare studnie i kopał ciągle nowe. Nie jedną, nie dwie. Gdziekolwiek nie był, on rozumiał. Muszę kopać, dokopywać się do studni. I my też tego bardzo potrzebujemy. A Bóg pokazuje nam na pewno i będzie nam pokazywać, jeśli jest w nas ten odruch, żeby ciągle kopać, ciągle się dokopywać, wgłębiać, czerpać życie, pić, pić, pić tą Bożą wodę. Jest taka piosenka, którą za chwilę wam puszczę, tam Denis ją mam ją na Facebooku, po modlitwie. Stara piosenka, ze śpiewnika Pielgrzyma, więc już naprawdę stara, ale myślę, że piękna. I pomodlimy się, a potem chciałbym, żebyśmy ją mogli odsłuchać. Wszystkie moje źródła w Tobie są. Czy inaczej tytuł jest Nie w wymowie. Nie w wymowie. Ale wszystkie nasze źródła są w Jezusie. To my w Nim chcemy kopać te studnie. W Biblii chcemy kopać studnie. Chcemy przebywać przy Bożych studniach, żeby tam Bóg nam się objawiał i potwierdzał swoje obietnice i mówił do nas. I Bóg będzie do nas mówił i będzie nas prowadzić tym wszystkim, ale musi nas znaleźć przy studni. To jest dla mnie znamienne, że przy studniach Bóg do nich mówił. A oni często nazywali te studnie później od tego przeżycia, które Bóg włożył w ich życie, które potwierdzało pewną Bożą prawdę. Jak na przykład ta studnia tego, który mnie widzi. Bóg nas widzi. Może myślisz, że Bóg o tobie zapomniał i że ci już nie widzi. Bóg nas widzi. I widzi wszystko w naszym życiu. Panie, proszę Cię, Duchu Święty, żebyś Ty dzisiaj przenikał nasze życie, żebyś do nas mówił. Jaka jest mądrość, jakże niezwykle istotna jest w naszym życiu, żebyśmy szli wzorem Izaaka i byli ludźmi, którzy kopią życiodajne studnie, gdzie odnajdują tą żywą Twoją wodę dla naszego życia. Wiesz, że Ty chcesz nas rozwijać i że jesteśmy w tym duchowym konflikcie, gdzie przeciwnik chce nas pozbawić tych życiodajnych źródeł, a my sobie na to nie możemy pozwolić. I Ty wiesz najlepiej, gdzie każdy z nas jest dzisiaj w swoim życiu. Kto może potrzebuje odkopać swoją studnię albo odkopać dawne studnie, które inni wykopali. A kto potrzebuje iść i kopać nowe studnie, nie zniechęcać się, że może coś nie jest tak, ale iść dalej i kopać dalej nowe studnie. Bo masz wiele życiodajnych miejsc dla nas i Twoje błogosławieństwo jest dla nas w naszej ziemi obiecanej, w ziemi obietnic Twoich, niżli w świecie. Chociaż żyjemy pośród tego świata, to Ty dajesz nam w duchowym wymiarze ziemię, o której mówisz, że to jest nasze miejsce, gdzie będziemy się rozwijać. W świecie nie. W świecie może będziemy doświadczać jakiegoś dostatku, ale koniec końców to doprowadzi nas do upadku. A Ty masz tak wielkie błogosławieństwo dla naszego życia, że to się w głowie nie mieści. Prowadź nas, Panie, chcemy się Tobie poddawać, abyśmy umieli czerpać z Twoich studni. Uczyń z nas specjalistów od znajdowania studni, od tych, którzy gdziekolwiek się znajdą, tak jak słudzy Izaaka, pierwsze do czego się zabierają, to do kopania studni. Bo wiedzą, że bez życiodajnej Twojej wody nie będziemy się rozwijać. I Panie, kiedy teraz stoimy przed tym nowym rokiem, potrzebujemy być ludźmi, którzy są ożywieni Twoją wodą i którzy też będą się modlić o ten kraj, który potrzebuje modlitwy. Będą modlić się o Kościół w tym mieście. Będą modlić się o Kościół w Polsce. O ludzi w Polsce. Daj nam tego ducha, który ma czas, żeby znaleźć go i modlić się. Bo wszystkie nasze źródła w Tobie są, Panie.
Halleluja. Jesteś wielki i wspaniały. Bądź wywyższony. Amen.